Czy tymczasem biegniemy na Ukrainie, tam jest Dmytro Antoniuk. Cześć Dmytro.
Witaj Łukaszu, witam Państwa serdecznie.
To słuchamy, jaka sytuacja na froncie. Wiem, że nie jesteś sam, ale to już wyjawienie tej niespodzianki pozostawiam Tobie, jak silna jest reprezentacja dzisiaj Radia Wnet w Kijowie.
Reprezentacja Radia Wnet w Kijowie jest no, chyba prawie najsilniejsza, bo nie mamy Artura Żaka z sobą, a tak jesteśmy prawie wszyscy. I w Kijowie jest sytuacja dzisiaj, teraz bodajże jest cicho, jest spokojnie. Chociaż w nocy był jeden alarm, ale bardzo szybko, za 5 minut on ustał. Także mam nadzieję, że rakieta albo ten dron samobójczy był zastrzelony tak szybko, że aż po prostu trwało to wszystko 5 minut. Natomiast na przykład w Mikołajowie sytuacja nie była taka spokojna i dzisiaj po raz kolejny to miasto zostało ostrzeliwane przez Rosjan z tymi rakietami typu S-300. Nie wiemy na razie o ofiarach, ale wiemy, że dużo tych spadło rakiet na to miasto i być może tak sama sytuacja jest w Nikopolu w Dnipropetrowskim obwodzie. Co do sytuacji na froncie, to nie widzimy na razie żadnych zmian, ani na południu, ani na północnym wschodzie, a chociaż na Donbasie można niestety powiedzieć, że wróg jednak ma drobne, ale postępy i idzie na przykład próbuje podchodzić już na obrzeża Soledaru. Tam widać, że oni próbują robić swoje natarcie i też można powiedzieć, że te zmobilizowane ludzie z Rosji być może też pomagają jednak w roli tego mięsa armatowego, bo szczególnie tam na Donbasie sytuacja jest po prostu katastrofa humanistyczna, tak? Tam po prostu leżą trupy tych zabitych żołnierzy, tych też zmobilizowanych, już wiemy o tym na 100%, ale rosyjskie dowództwo absolutnie to nie przyjmuje się tym wszystkim i rzuca kolejnych i kolejnych swoich żołnierzy, żeby zdobyć kolejne miasta Donbasu, które są bardzo zniszczone, jak Bachmut, jak Soledar, jak Marinka, jak Awdijivka. Takie miasta. No a wojsko ukraińskie próbuje jednak iść naprzód w obwodzie, na przykład jeszcze w Charkowskim, który 4% jest jeszcze okupowany przez wroga, ale też nie jest to tak łatwo, ponieważ wróg przerzucił tam swoje kolejne posiłki. No i próbujemy jednak wyzwolać nasze miasta, ale najciekawsza informacja jest z obwodu chersońskiego, gdzie Kreml zarzuca Ukrainie to, że Ukraina ma w planach wysadzić tamę w Nowej Kachowce. Że to i woda z Dniepru po prostu zale cały południeń, południowy zachód tego obwodu, w tym Chersonie. Dlatego z Chersonia teraz jest ewakuacja cywilów i z innych też miejscowości tego obwodu. No i oni zarzucają nam to wszystko. Oczywiście nasz wywiad mówi o tym, że jeżeli dojdzie do tego, to oczywiście to jest po prostu działania rosyjskie pod inną flagą oczywiście. Także taka sytuacja.
Tak to wygląda na froncie. To nie wiem, czy jesteś sam, czy gdzieś tam u ciebie stoi Paweł Popołowicz. Jak wygląda sytuacja z gośćmi w studio Kijów Radia Wnet?
W sumie jestem ja tutaj mniej więcej gościem, chociaż też takim współprowadzącym, ale jest reprezentacja, jest Paweł, jest Wojtek, są obok.
No to niech Paweł, niech Wojtek opowiedzą, droga do Kijowa, jak wyglądają wrażenia z podróżowaniu po Ukrainie?
Jak wygląda droga do Kijowa?
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Przejechaliśmy z zachodniej Ukrainy, przepraszam bardzo, ale niestety wciąż nie mogę doleczyć swojego gardła. Przejechaliśmy z zachodniej Ukrainy bez żadnych problemów, mieliśmy też piękną pogodę, więc czasami można myślami oderwać się nawet od tej sytuacji wojennej, ale to, co jest charakterystyczne, to potężne i widocznie większy ruch ciężarowy na drogach ukraińskich. Widać olbrzymią liczbę ciężarówek, samochodów transportowych, które przewożą towary. No, z innych oczywiście źródeł wiemy, że to są towary, które pochodzą z zachodniej Europy, które teraz muszą być dostarczane na całą Ukrainę. Ukraina w wielu miejscach ma problemy po prostu z tym, żeby sama wiele produktów wytwarzać. W związku z tym ten taki potok towarów cały czas płynie z zachodu. Przypomina to właściwie jeden wielki pociąg jadący po drogach. To oczywiście powoduje, że te drogi są może bardziej przeciążone. Nawet ciężko powiedzieć, czy widać jakoś wyraźnie takie ruchy wojska. Raczej z Wojtkiem Jankowskim przypatrywaliśmy się mocniej, żeby dostrzec takie wyraźne ślady, które wskazywałyby na to, że sytuacja jest wojenna. Ale oczywiście to są pozory, bo cała Ukraina wojnę odczuwa. Jednym z takich poważnych problemów to jest kwestia prądu w wyniku tych rosyjskich ataków. Jednak została dosyć mocno uszkodzona infrastruktura energetyczna Ukrainy. Przecież przez cały ostatni tydzień odbywają się ataki na ukraińskie elektrociepłownie. W związku z tym są wyłączenia prądu, na razie najczęściej zapowiadane, a to, co jest na bieżąco, to są wezwania do tego, by prąd oszczędzać, ale to też dotyczy godzin nocnych, także w żaden sposób nie powoduje problemów w ciągu dnia, nie widać, żeby takie problemy były. Stacje benzynowe, które były naszym głównym miejscem zatrzymywania, my jechaliśmy dosyć szybko, pracują normalnie i też można mieć wrażenie, że właściwie nic się takiego nie wydarzyło. Wczoraj opowiadaliśmy u Krzysztofa Skowrońskiego, nie ma problemów z paliwem, to co było cechą i przez wiele tygodni w pewnym momencie wojny, teraz jednak tych problemów nie widać. Zresztą widać też olbrzymią liczbę cystern, które paliwo rozwożą po Ukrainie, a też dostarczają przez granicę i to w jakiś sposób uzupełnia braki. A Kijów, no cóż, Kijów, wczoraj przyjechaliśmy akurat w czasie trwania alarmu przeciwlotniczego w kierunku Kijowa. Leciały rakiety, 5 rakiet. Wszystkie rakiety zostały zestrzelone, ale to już duża część z nich została zestrzelona bezpośrednio nad Kijowem, więc to było i widoczne, i było odczuwalne. W momentach alarmów przeciwlotniczych Kijów jest trochę, można powiedzieć, taki oczekujący. Wtedy zmniejsza się ruch na ulicach, ale chwilę później ten ruch już jest normalny, łącznie z tym, że wieczorem są takie typowe korki dla Kijowa i przejechanie przez miasto to oznacza mordęgę stania w tych korkach, chociaż muszę się przyznać, że gdy teraz rzadziej jestem w Kijowie i przyjeżdżam tylko raz na jakiś czas, to nawet te korki sprawiają taką, no, pewnego rodzaju przyjemność. Można popatrzeć na miasto, ale miasto dosyć wcześnie staje się miastem ciemnym, około godziny 19. Tu już jest ciemno od 19, bo pamiętajmy, że Kijów jednak jest dalej na wschód, więc wcześniej robi się widno i wcześniej robi się ciemno. No, gaśnie też większość oświetlenia ulicznego i wtedy człowiek ma świadomość, że potężna europejska stolica po prostu żyje trochę innym rytmem, a później o godzinie 23 jest godzina policyjna i wtedy już trzeba być w swoich domach.
To jeszcze
i jeszcze Dmytro, Antoniu, Kukaszu.
Jeszcze dodam, że dzisiaj są zapowiadane te wyłączenie prądu w całym mieście w Kijowie, w tym w tej dzielnicy, gdzie mieszkam. Także w ciągu dnia na 4 godziny będą wyłączać nam prąd.
A w naszym mieszkaniu, studiu odczuwamy pewną różnicę, jeśli chodzi o kwestię temperatur, bo nie działa ogrzewanie, co też jest zgodne z zapowiedziami. Na razie ogrzewanie sieci miejskiej tutaj będzie włączone później, ale z tym też było można sobie dać radę, bo Kijów jest cieplejszy od Warszawy i w związku z tym temperatura tutaj też jest troszeczkę jeszcze wyższa.
No, u nas jest 0 stopni, nie wiem ile jest w Kijowie, ale pamiętając prognozy pogody, to obawiam się, że zima nie będzie tak łaskawa dla Kijowa, jak bywa dla Warszawy. To jeszcze, panowie, jak wygląda sytuacja gospodarcza, jak wygląda takie życie codzienne? Firmy pracują, ludzie chodzą do pracy, są namiastki normalnego życia?
Przede wszystkim musimy powiedzieć o miejscu, które wczoraj odwiedziliśmy, bo to też jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Od razu wczoraj pierwsze kroki skierowaliśmy do nowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie. Instytut Polski jest instytucją publiczną, instytucją polskiej dyplomacji. W czasie wojny dyrektorowi Czerzewskiemu udało się otworzyć nową siedzibę. Instytut ma swój własny, znaczy to nie jest należący do Instytutu budynek, ale do dyspozycji cały budynek, w przeciwieństwie do wcześniej wynajmowanych takich pomieszczeń biurowych w centralnej części Kijowa, na Podolu, tutaj, gdzie na Podole, gdzie też mamy nasze studio. I gdy przyjechaliśmy, to też widzieliśmy właśnie tą taką codzienność życia, o które się pytasz. Jedną z nich właśnie jest kwestia alarmów. Dokładnie jak wchodziliśmy, pracownicy Instytutu udawali się do schronu w momencie, kiedy są alarmy. Pracownicy muszą zejść do schronu. Goście na przykład restauracji albo jakiś biur muszą opuścić budynki. Wtedy pod budynkami publicznymi, gmachami publicznymi, pod restauracjami widać grupy ludzi, ale jednocześnie to życie i administracyjne Kijowa, i życie gospodarcze no nie tylko trwa, ale funkcjonuje dobrze. Niektóre projekty wręcz są rozwijane. Także no, mając świadomość tych wszystkich ograniczeń, tych wszystkich problemów, to jednak Ukraina stara się te dziury zapełnić. Oczywiście wiele elementów, tak jak ta zima, o której wspomniałeś, do Kijowa przyjdzie oczywiście zima i tutaj jest klimat kontynentalny, więc lata są ciepłe, a później nagle robi się szybko mroźna zima. No tak samo może być właśnie w tych kwestiach gospodarczych. W pewnym momencie zapewne będzie bardziej widać. To, co ja odczuwam za każdym razem, jak przyjeżdżam do Kijowa z tymi przerwami, no to jest wzrost cen i to wyraźny. Nie wiem, czy Dmytro to potwierdzi, kiwa głową, ale na pewno coś powiesz.
Potwierdzam bardzo, bo pójść na zakupy i prawie nic nie kupić, to kosztuje już 1000 hrywien. Wcześniej 1000 hrywien przed tym atakiem, aktywnym tym atakiem Putina, 1000 hrywien to była potężna kwota, a teraz już to prawie nic.
Z takich scen zwyczajnych, codziennych, wczoraj z Wojtkiem Jankowskim znaleźliśmy się w pobliżu Ogrodu Botanicznego w Kijowie, tam odbywaliśmy jedno z naszych spotkań, ponieważ właśnie był alarm przeciwlotniczy z naszym rozmówcą, nie mogliśmy się spotkać w żadnej kawiarni, więc spotkaliśmy się przy wejściu do Ogrodu Botanicznego i rozmawialiśmy z pracownikami Ogrodu Botanicznego, powiedzieli, że jest to wyjątkowe miejsce teraz w Kijowie, bo to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą się uspokoić i odwiedzających Ogród Botaniczny w Kijowie jest więcej niż normalnie i to też taka, można powiedzieć, że się stworzyła enklawa pewnego spokoju, a stamtąd z wejścia, czy zaraz przy wejściu do Ogrodu Botanicznego jest widok na panoramę Kijowa i ten widok oczywiście budzi różne emocje. Z jednej strony ogląda się potężne miasto, a z drugiej strony widzi się elementy infrastruktury tego miasta, które właśnie wczoraj były atakowane i człowiek ma taką świadomość, gdzieś w głowie kołaczy się taka myśl, a co będzie, jeżeli zaraz zobaczymy atak, zaraz spadną bomby. No widzieliśmy tylko ślady po tym, jak te rakiety wczoraj zostały zestrzelone.
Powiedział Paweł Bobowicz, Dmytro Antoniuk, milczący Wojciech Jankowski, ale pewnie usłyszymy całą trójkę już niedługo na antenie Radia Wnet, kiedy będzie...
Muszę Łukaszu usprawiedliwić Wojtka Jankowskiego, bo my jesteśmy w trakcie zbierania się bardzo szybkiego do kolejnego etapu naszej podróży i Wojtek Jankowski w tym momencie jest tym, który pełni funkcję naszą kwatermistrzowską, czyli w tym momencie, jak my z Dmytrem Państwu opowiadamy o tej sytuacji, on po prostu przygotowuje nas do szybkiego przejazdu, także stąd jego milczenie na antenie.
Dwóch stoi, jeden pracuje, skąd my to znamy? Albo odwrotnie, Paweł Bobołowicz,
coś w tym jest.
Wojciech Jankowski, Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, miłego dnia życia.